Witam w 9 odcinku Dekompresora Biznes i Technologie. Dzisiejszym tematem odcinka jest Bike Mike, czyli inżynier kosmiczny w służbie społeczeństwa. Ja jestem Paweł Przybyszewski, jestem brokerem technologii w BT Progress. Również tutaj prowadzę swoją audycję w Dekompresorze. Celem podcastu jest przekazywanie wiadomości związanych z wdrażaniem nowych technologii. Chciałbym, żeby dyskusja była swobodna, ale żeby przekazywała wartości merytoryczne. Chcemy zwiększać świadomość słuchaczy na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, zapraszam na www.dekompresor.pl. Tam możecie nas oglądać na żywo, ewentualnie pobrać sobie MP3, gdybyście nie mieli czasu w tej chwili nas słuchać. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Stolarski. Może lepiej, że Marcin sam się przedstawił.
Słuchajcie, no to ja jestem tak, z jednej strony jestem inżynierem kosmicznym, między innymi buduję statki kosmiczne w Polsce, jeżeli ktoś słyszał o takich statkach jak Bright, LEM, Heveliusz, które w tej chwili latają w kosmosie, no to ja zajmuję się tam systemem komunikacji. A z drugiej strony jestem szefem jednoosobowej działalności gospodarczej, tak, ale mam tam iluś kolegów, którzy mi tam pomagają i budujemy różne rzeczy. Są to zarówno rzeczy kosmiczne, jak i też takie na przykład bike mike'i, o których dzisiaj będziemy opowiadali. Też jestem popularyzatorem nauki. To znaczy, że choćby na przykład jutro będę miał spotkanie z dzieciakami, będę im mówił, jak to się dzieje, że satelity latają w kosmos.
Czy dzieciaki mogą jeszcze przyjść? Rodzice mogą przyprowadzić dzieciaki? Czy to jest jakieś zamknięte spotkanie?
Wiesz co, to jest szkoła. Po prostu ja uczestniczę w różnych takich zajęciach. Na przykład to jest taki uniwersytet dzieci, w którym po prostu robię wykłady na temat, jak jest zbudowany kosmos, jak to działa, jak to się wysyła satelity w kosmos i to w ten sposób tam się można zapisać. A jutro jakieś takie okoliczności się spotkanie właśnie w jakiejś tam szkole.
Miałem kiedyś przyjemność oceniać projekty dzieci właśnie z Uniwersytetu Dzieci na jednym z takich spotkań i zaskoczyło mnie to, że ich projekty nie różnią się od projektów dorosłych.
No bo dzieciaki dużo w to energii wkładają i są bardzo, bardzo zaangażowane, tak?
To jest zaangażowanie,
które wynika jakby z chęci, a nie z tego, że ktoś im płaci za to, tak?
To prawda. A powiedz mi, jak to się stało, że przeszedłeś z budowania statków kosmicznych do takiego urządzenia dla szerokiego grona odbiorców? Mam tu na myśli Bike Mike.
A wiesz co, to najpierw chyba musimy powiedzieć, co to jest Bike Mike, żeby ludzie
wiedzieli. Do tego przejdziemy. Chciałbym tylko zapytać o to, jak do tego doszło. Czy to jest po prostu twoja taka żyłka majsterkowicza?
Znaczy ja mam w sobie żyłkę majsterkowicza, takiego, który potrafi z niczego zbudować coś, tak? A Bike Mike to było rzecz, którą po prostu zbudowałem tylko dla siebie, ponieważ jest to urządzenie mi umożliwiało w fajny sposób jeżdżenie do pracy, okay. Tak, że nie miałem jakby takiego stresu, że mnie coś tam ścignie, bo to jest takie urządzenie, które to umożliwia słuchanie bezpiecznej muzyki w słuchawkach. I potem jak pojechałem za granicę, wysłał mnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego taki w programie Top 500 Innovators na studia do Berkeley, gdzie studiowało się biznes i innowacje mniej więcej, prawdopodobnie jak twój program. Tak. I tam zrozumiałem, że taki Bike Mike to nie jest rozwiązanie tylko dla mnie, tylko ja tym rozwiązaniem powinienem się po prostu podzielić ze światem. Dokładnie. I po prostu pokazać to światu, bo pewnie jest dużo rowerzystów, którzy mogliby z tego skorzystać i rozwiązać codzienny problem.
Okej, zanim przejdziemy do głównej części, to jeszcze słowem wstępu kilka słów na temat agendy. Zmieni się trochę formuła programu. Nie będę już pytał o pojęcia moich gości, ponieważ nagraliśmy już kilka odcinków i wydaje mi się, że większość pojęć zostało wyjaśnione. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się, czym są na przykład innowacje albo transfer technologii, to zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków. Dyskusja nadal będzie swobodna, natomiast będzie więcej tym razem startupowców, więcej osób, które produkuje własne produkty, którzy realizują własne pomysły, ale nie martwcie się, będą też odcinki, które będą nawiązywały do tych pierwszych odcinków. Więc tyle tytułem wstępu i przechodzimy do głównej części programu. A więc teraz przyszła pora na pytanie, co to jest Bike Mike?
Może powiedzmy, jaka jest historia za Bike Mike'iem. Mhm. Otóż między moim domem a pracą jest jakieś 10 km drogi.
Akurat na rower.
Czasami jadę samochodem, czasami jadę rowerem, to w zależności od tego, czy jest lepsza pogoda, czy jest gorsza pogoda. No i problem polega na tym, że obok tej ścieżki rowerowej jest po prostu trasa szybkiego ruchu. A jeżdżenie i słuchanie tej trasy jest absolutnie żadną przyjemnością, więc po prostu zacząłem jeździć w słuchawkach. Ale jeżdżenie w słuchawkach...
Mało bezpiecznie.
No tak, znaczy, wiesz, bo można jeździć w słuchawkach, które są tak zwane otwarte, albo gdzieś tam nieszczelne, ale jeżeli masz nieszczelne słuchawki, to taka trasa jest po prostu potwornie się gdzieś wciska i po prostu musisz tak wysoko ustawić poziom głośności, że zaczynasz tracić słuch. Bo
to prawda.
Trasa jest gdzieś tam około 70 dB, to jest już bardzo, bardzo głośno. Natomiast, żeby dobrze słyszeć muzykę, to trzeba jeszcze dołożyć, mniej więcej ona musi być 10 do 100 razy głośniej niż ten hałas na tej trasie, to co powoduje, że po prostu, że to jest głośność głośnej dyskoteki. No i jak próbowałem sobie, wiesz, inżynier zaczyna kombinować, co tu zrobić, żeby oszczędzić swoje uszy, żeby było przyjemnie i żeby dało się słuchać i muzyki, i trochę tego otoczenia. I wymyśliłem sobie taki mikrofon, który sobie po prostu podłączam pomiędzy moje źródło dźwięku. To może być tak jak tutaj odtwarzać MP3, to może być na przykład telefon komórkowy, cokolwiek co gra. Z drugiej strony podłączam po prostu swoje zwykłe słuchawki, mogą być dowolne. Jak masz kask, to po prostu zakładasz sobie plagi, jak nie masz kasku, to możesz po prostu założyć po prostu takie nauszne duże słuchawki. I masz po prostu dwa potencjometry. Jednym potencjometrem regulujesz sobie dokładnie, ile chcesz słyszeć dźwięków otoczenia, a drugim potencjometrem regulujesz sobie, ile chcesz dźwięków muzyki. Mhm. Czyli jeśli jesteśmy przy głośnej ulicy, to wtedy ulicę ustawiamy sobie minimalnie. Tylko tyle, żebyś słyszał na przykład, że na przykład podjeżdża ci z lewej strony rowerzysta albo z prawej strony rowerzysta, czy samochód podjeżdża, żebyś nie był zaskoczony, co się wokół ciebie dzieje. Natomiast jeśli jesteś w lesie, który jest generalnie dość ciekawym otoczeniem do słuchania, bo tam są na przykład ptaki, to wtedy podkręcasz sobie tutaj otoczenie bardzo mocno do góry, muzykę sobie wręcz ściszasz, bo ona ma wtedy być już tylko tłem, i wtedy słyszysz coś niesamowitego, bo jest tak, że jedziesz, słyszysz, jak wypadają ci kamyczki spod twoich kół z roweru, słyszysz, jak pracuje łańcuch, tak. Słyszysz bardzo dużo ptaków, więcej niż słyszysz na własne oczy, bo tutaj po prostu możesz zastosować wzmocnienie, że masz większe wzmocnienie niż twoje uszy potrafią odebrać dookoła, i całą tą jakby scenę, w tej scenie masz takie poczucie, że po prostu występujesz w filmie, czyli że słyszysz ten rower, słyszysz tą muzykę w tle,
takie
słyszysz
te ptaki,
i to jest po prostu niesamowite. A tutaj niektóre osoby na przykład, które już próbują Bike Mike'a, uważają, że jest naprawdę świetnym urządzeniem, tylko się pytają na przykład, dlaczego on jest taki duży, dlaczego on jest taki włochaty. Jeśli ktoś kiedykolwiek widział reportera, który gdzieś na dworze robi wywiad z kimś, to można zauważyć, że na jego mikrofonie jest właśnie taki puchacz, jakaś gąbka albo właśnie taki tutaj takie futro. To futro chroni przed wiatrem mikrofon. Jeżeli nie byłoby tego futra, słyszelibyśmy się takie głośne stuki. Tak. Ja mogę to nie zatrzymać, takie...
Szumy.
Tak. Nie wiem, czy tak z było słychać. Tu też właśnie widać taką gąbkę, która ma chronić przez tymi wszystkimi rzeczami. I dlatego ten mikrofon tak wygląda. Też myślimy na tym, jak zrobić, żeby był mniejszy, ale niestety czym będzie mniejszy, tym będzie bardziej poczuły na jakieś takie podmuchy. No i też ileś osób mówi mi, że widzą czasami gdzieś, że ktoś na przykład mówi, że ma jakieś tam właśnie, są na przykład słuchawki, które są określone jako otwarte, albo że właśnie, że mają jakiś mikrofon, który wpuszczają. Tak. Tylko właśnie nikt nie pokazuje, że na tych słuchawkach jest taki puchacz. I od razu mówię, jeżeli coś takiego jest, to znaczy, że to działa świetnie w domu, ale nie działa zupełnie na dworzu. Jeżeli ktokolwiek spróbuje wyjść z takimi słuchawkami na dwór, tylko lekko dmuchnie wiatr i ten mikrofon po prostu przestaje działać, po prostu jest przesterowany totalnie.
No a przy jeździe na rowerze czy przy bieganiu, no to tego wiatru jednak jest sporo.
Jest bardzo dużo. Jak żeśmy kręcili filmik, to musieliśmy w ogóle potem po filmiku jeszcze znowu zmienić naszą koncepcję trochę i tutaj przebudować działanie tego mikrofonu, bo jak nam kolarz wsiadł na kolarzówkę i po prostu zasuwał 30-40 na godzinę, to nam po prostu wszystko zostało tutaj przesterowane. No ale teraz żeśmy dołożyli jeszcze dodatkowo właśnie tę automatyczną regulację dźwięku, także nawet jeżeli właśnie są jakiś bardzo duży wiatr, to ten mikrofon sam samoczynnie się dostosuje, tak żeby nie było tych przesterowań.
Tak, to było fajne, jak tutaj testowaliśmy przed programem, kiedy stuknąłeś tutaj w ten mikrofon, to nie było tak, że nagle mnie ogłuszyło, tylko ten hałas został przyciszony i za chwilę wróciło wszystko do poziomu ustawień, jakie sobie wybrałem.
Tak,
sobie
i ta
wybrałem.
Automatyczna regulacja jest ustawiona tutaj bardzo szybko, a ona jest szybciej niż jeżeli ktoś ma taki dyktafon, który tam też ma jakąś automatyczną regulację, to w takim dyktafonie ta zmiana jest dość powolna, bo to jest jakby automatyczna regulacja głośności. Natomiast tutaj automatyczna regulacja służy do ochrony twoich uszu, czyli masz duże wzmocnienie, ale żeby jeżeli się pojawi głośny sygnał, to żeby błyskawicznie go zdjąć i też błyskawicznie potem powrócić, żeby kolejny sygnał, który ci mógł, bo to może być kolejny samochód, żebyś go już usłyszał.
Mhm. To podsumujmy jeszcze korzyści, jakie daje to urządzenie, oprócz bezpieczeństwa, no bo wtedy dzięki temu, że słyszymy, co się dzieje w otoczeniu, słuchając muzyki podczas uprawiania sportów, no to po prostu słyszymy też otoczenie i to daje nam bezpieczeństwo.
To ja może najpierw powiem, jak próbowałem sobie radzić z tym, jak nie miałem bike mic'a. Pierwszy pomysł, jedziesz z jedną słuchawką.
O, to źle się słucha muzyki.
Źle się słucha muzyki, źle się słucha otoczenie, stereo w ogóle nie ma, a sam dźwięk w ogóle nie jest taki soczysty, tylko taki jakby gdzieś tam taki pierdziółka taka, tak. Wiesz, tam z boku gdzieś tam grała, nie? To jest najgorsze rozwiązanie. A pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie na przykład takich słuchawek, które trochę przepuszczają dźwięki z otoczeniem, nie? A tylko, że przez takie słuchawki dźwięki otoczenia przechodzą... Czym niższe tony, tym lepiej ich przenikają przez słuchawki, czyli wysokie tony, czyli dokładnie to, co my wykorzystujemy najlepiej do orientowania się, z której strony pochodzi dźwięk, jest właśnie tłumiony przez takie słuchawki, natomiast tylko te niskie tony, czyli słyszymy na przykład, że jakiś silnik się do nas zbliża, coś takiego usłyszymy, ale już na przykład elektrycznego samochodu nie usłyszymy, bo on właśnie tylko spod kół gdzieś tam te dźwięki wydaje i te dźwięki już przez nasze słuchawki nie przejdą. A jeździłem w otwartych słuchawkach, czyli że miałem dźwięki, miałem kompletną te dźwięki otoczenia, ale nie miałem właśnie, znaczy i miałem dobrą muzykę, natomiast to się nie nadaje zupełnie przy głośnej ulicy, po prostu, bo musisz słuchać na poziomie głośności dyskoteki. Dokładnie. I wtedy po prostu tracisz słuch. Po prostu traci się słuch. Nie?
Ja próbowałem sobie zawieszać na uszy słuchawki, podgłaszałem podczas biegania na maksa muzykę, no ale to było strasznie niekomfortowe, bo to spadało, co chwilę to poprawiałem i to odbierało przyjemność zarówno z biegania, jak i ze słuchania muzyki. No,
a teraz sobie wyobraź, że masz założone słuchawki, które są czym szczelniejsze, czym lepsze, na przykład plagi takie, wiesz, izolujące, tym lepiej brzmi muzyka.
Tak.
Najlepiej, żeby ci totalnie izolowała od otoczenia tak, żebyś w ogóle nic nie słyszał. Muzyka jest super. I do tego możesz sobie wrzucić właśnie dźwięki otoczenia, ponieważ ten mikrofon głównie przenosi wyższe tony niż niższe, czyli właśnie dokładnie słyszysz właśnie to, co się nie trenuje, czyli na przykład zbliżający się samochód, jakieś właśnie ptaki ćwierkające, te rzeczy jakby przenikają przez tą twoją muzykę.
Tak.
I to powoduje, że... Jakbym miał sobie wyobrazić, jak pierwszy raz właśnie zastosowałem bike mic'a i aż zaskoczył mnie po prostu jakością, bo to miało być tylko takie rozwiązanie automatyczne, gdzieś tam się reguluje, a się okazało, że to super brzmi, to mam poczucie, że mam po prostu jadę, że mam tutaj takie dwa monitory po prostu grające super muzykę i całe to otoczenie jeszcze dookoła mi się gdzieś tutaj wcina. No. To jest po prostu niesamowite, jak to gra. Tylko, że ludzie w to nie wierzą. To jest ciekawostka.
Trzeba spróbować. Ja na przykład myślałem, że zanim sprawdziłem, jak to działa, myślałem, że będzie jakieś opóźnienie, czyli będę słyszał to, co ty mówisz, a dopiero za ułamek sekundy będę słyszał to w głośnikach, ale nie ma tego efektu.
Tu nie ma tego efektu. Być może taki efekt się pojawi, jeżeli będziemy mieli wersję bezprzewodową na Bluetoothie, bo sam Bluetooth wprowadza opóźnienia. Tak. Natomiast tutaj wersja analogowa, właśnie ta kablowa, tego opóźnienia nie ma. Natomiast właśnie mówię, że na przykład jak byłem przy masie krytycznej, poszedłem na masę krytyczną, próbowałem im pokazać te słuchawki, to pierwsza rzecz to trzeba pokonać wstręt ludzi z masy, że słuchawki i rower to jest absolutne zło.
Tak, tak się nie robi.
To jest jeden z przykazań rowerzysty. Nie jedziesz w słuchawkach na rowerze, tak?
Kierowca widzi kogoś z słuchawkami, to trąbi.
Tak, no i to wiesz, to więc na umówienie ich, żeby założyli, mówię, ale słuchaj, stoisz, nie jedziesz, możesz spróbować. A poza tym ludzie mówią, że a to sobie właśnie słuchawkę, a to sobie gdzieś tam nie słuchają, a potem zakładają te słuchawki, robią takie...
Większość osób minę. Nas słucha, ale Marcin teraz otworzył szeroko usta.
Ja to mówię po prostu, że to jest tak zwany efekt wow.
Tak.
Że tyle można usłyszeć i Jakieś 70% osób mówi, że po prostu jest niesamowite, że to jest 30% mówi, brzmi świetnie, ale generalnie w ogóle nie jeżdżę bez słuchawek, a osoby, które mówią, kurna, to mogę albo zaczynam to stosować po prostu, bo to będzie świetnie działało lepiej niż moje słuchawki, albo do tej pory nie używałem słuchawek, ale chciałem, tylko że to było niebezpieczne, a z tym będzie to działać, to więc sam ten efekt jest po prostu niesamowity.
No i to chyba pokazuje, że chyba w taki sposób trzeba byłoby to sprzedawać, żeby po prostu pokazywać, dawać ludziom, żeby sobie to założyli, bo ja
przyznam, my to próbujemy, robimy, chodzimy, ale wiesz, to jest cały czas mało, mało,
edukacja,
mało.
Edukacja.
Przydałoby się pokazać to paru tysiącom, paru milionom ludzi, nie? To trzeba było na całym świecie.
Tak, albo jakimś autorytetom.
No właśnie, jakby ktoś miał na przykład miał znajomego, na przykład, nie wiem, szefa Google'a albo Elona Muska, ten, to ja bym chętnie po prostu, tylko niech mi zadzwoni do mnie, to ja od razu pojadę na wskazany adres, nakręcę filmik z Elonem Muskiem, prawda, jak on zakłada i mówi wow.
Okej. Widziałem parę filmików, więc wiem, że udaje ci się zaangażować gwiazdę, ale o to jeszcze będę pytał w przyszłości. A powiedz mi, jaka misja, jaki jest cel, który ci przyświecał przy budowaniu Bike Mike'a?
Jak na początku, tak jak mówiłem, jak na początku budowałem, to było urządzenie dla mnie. Robiłem go najlepiej, jak potrafiłem, żeby był urządzeniem dla mnie. Potem jak ludzie zaczęli mówić mi, że to jest bardzo fajne urządzenie i oni chcieli coś takiego kupić, no to musiałem przeprojektować urządzenie z urządzenia, które się buduje ręcznie przez 3-4 dni. Bo przy jednej sztuce to było całkowicie akceptowalne, ale no jest tak. Zupełnie nieakceptowalne, jeżeli chce się tego sprzedawać miliony. Na urządzenie, które w tej chwili prototyp jest drukowany na drukarce 3D, plus elektronika jest po prostu wykonywana już tak, że może być wykonana maszynowo. Natomiast jeżeli zbiorę odpowiednią liczbę chętnych na Bike Mike'a, to zamieniamy wydruk 3D na po prostu na maszynę wtryskową, która po prostu będzie robiła obudowy, bo w całej elektronice najbardziej denerwujące jest to, że obudowa, która jest najtańsza, jest zarazem najdroższa. Pierwsza obudowa kosztuje jakieś 50-100 tysięcy złotych, każda kolejna 2 złote.
Matrycę po prostu.
Trzeba zbudować matrycę, którą trzeba do wtryskania tego plastiku, i ona jest potwornie droga.
A opowiedz trochę o procesie prototypowania. Zbudowałeś sobie pierwsze urządzenie, jakie były twoje odczucia, co poprawiałeś, no bo to już jest jakby wersja finalna, bym to nazwał prototypem wersji beta, czyli tak, takim bardzo funkcjonalnym.
Tak, no prototyp alfa to było urządzenie, które po prostu wziąłem sobie, przejrzałem katalogi, jakie mogę sobie układy scalone zastosować. Oczywiście wybrałem najlepsze, najbardziej niskoszumne, w ogóle cena się nie liczyła, wiesz, jak pracujesz w przemyśle kosmicznym, to cena się zupełnie nie liczy, w zasadzie liczy się tylko jakość i tym podobne.
Operuje tak, się w milionach.
No tak, znaczy przy Brightach, właśnie tych satelitach, to musimy powiedzieli, że zbudowaliśmy bardzo tanie satelity, bo kosztowały tylko 8 milionów złotych za sztukę.
No tak.
To po prostu były, to jest tanie jak barszcz, jeżeli chodzi o przemysł kosmiczny.
To prawda,
Ale przy skalowaniu na sprzęt konsumencki jest to kwota...
Wypłaty może nie starczyć.
To jest zaporowa. No ale mimo wszystko właśnie chciałem zastosować najlepsze mikrofony, jakie mam, najlepsze jakieś niskoszumne układy, a potem próbuję to właśnie potem, jak padło już hasło, że budujemy to na ilości hurtowe, no to nie może być tak, że masz jakąś płytkę, którą sobie sam jakoś tam projektujesz, potem musisz się ręcznie lutować. To musi być przewidziane do tego, że taka płytka musi być maszynowo składana i ona musi mieć trochę inne reguły.
Ale ty mówisz teraz o myśleniu przyszłościowym, czy w tej chwili już jakby robią to maszyny, czy ty to sam składasz?
Wiesz co, znaczy to jest tak, że tą płytkę, która w tej chwili jest, jeszcze jest ręcznie jakby przeze mnie składana, natomiast ona już jest dostosowana do tego, żeby robić to maszynowo. Po prostu chodzi o to, że 20 sztuk to ja mogę sobie jeszcze polutować, tak. A uruchomienie maszyny, żeby zlutować 20 sztuk, jest w ogóle bez sensu, bo po prostu 3-4 razy więcej poświęcisz czasu na zaprogramowanie maszyny, na włożenie do niej elementów, niż ona potem będzie produkowała te wydruki.
Podobnie jak z drukowaniem i z odlewaniem.
Tak, dokładnie, że co innego jest właśnie drukować, a co innego jest potem robić właśnie jakieś takie produkty masowe. I tak z elektroniką jest o tyle dobrze, że przy elektronice wyprodukowanie już 100 sztuk, to już jest taka kwota, przy której, taka ilość, przy której się już zacznie opłaca nie lutować tego ręcznie, tylko lutować to właśnie na maszynach. A w przypadku tych obudów, no to ja pamiętam, że jak właśnie pytałem się tam w jakiejś takiej firmie, czy ja tak gdzieś tak 1000 sztuk mógłbym tak jakoś próbnie gdzieś tam wyprodukować, to pani mówi, proszę pana, jak pan zrobi matrycę, to my po prostu sprawdzamy, czy matryca dobrze w maszynie leży i drukujemy 1000 sztuk po prostu tylko tak, żeby zobaczyć matrycę. Tak, po prostu, żeby plastik dobrze się tam przez tą maszynę przecisnął. Tak? Więc to są, wiesz, tego typu, próbka to jest 20 tysięcy sztuk, tak? Ja mówię, proszę, na co 20 tysięcy obudów, kiedy ja to prototypuję? Nie wiem, jaki jest w ogóle rynek na to. Chociaż liczę na miliony, no bo jak sobie wyobrazisz, ilu ludzi jeździ na rowerze na świecie.
Jakoś to analizowałeś?
Tak, robiłem takie analizy, a już ci nie pomnę tych wszystkich liczb, bo to co pamiętam, mam taką tablicę w domu, gdzie po prostu wszystko zapisujemy, potem analizujemy, potem przerzucamy to w Excela. Ale wyszło mi, że jeżeli sobie wyobrazisz, że jakieś właśnie jest bardzo dużo ludzi jeździ na rowerze i w Polsce w tej chwili jakieś 15% rowerzystów już jeździ w słuchawkach, ignorując całkowicie, że to jest bezpieczne, niebezpieczne, po prostu część, mówię, kombinuje z słuchawkami, a część po prostu uważa, że oczy to jest wszystko i po prostu czują, że są nieśmiertelni.
Tak.
To jest taki model młody, tak zwany. A młody nie
tak,
zawsze to
się nie przewrócili jeszcze.
Nie, to jest, wiesz co, to jest Stargate'a. Ja pamiętam takie właśnie, jak oni tam na którejś planecie wylądowali, to tam było takie właśnie powiedzenie, które zawsze mi się podoba, że młode nie zawsze chcą słuchać.
Tak.
I jeśli właśnie chodzi o ten model, jeżeli przemnożymy sobie i powiemy, że tylko 1% tych ludzi, którzy w tej chwili jeździ w słuchawkach, chciałoby kupić Bike Mike'a, to mi wychodzi, że rynek przynajmniej to jest jakieś 60 czy 80 milionów sztuk, które trzeba by wyprodukować.
Okej, okay, no to już się zaczyna opłacać.
Więc to powinno się opłacać.
A mówisz tylko o jeżdżących na rowerze, a przecież jeszcze są biegacze, też rynek rośnie, w Polsce widać dynamicznie, jak się rozwija, tak, no. A jeszcze przed programem rozmawialiśmy o innych zastosowaniach. Mówiłeś tutaj o matkach z dziećmi, które mogłyby słuchać muzyki,
tak,
nie przeszkadzając muzyką.
Ten model, nie jestem pewny, czy by biegacze mogli z nim biegać, bo już jest dość duży. Jeśli biegacz biega z plecakiem, czyli taki z bardziej przełowym plecakiem, jeżeli może zamocować go na plecak, to wtedy okej, nie? Dla takich, którzy po prostu tylko jakby koszulka, prawda, i co najwyżej bidon w ręce, prawdopodobnie będziemy musieli po prostu zbudować dużo mniejszy model, ale też tacy biegacze są mniej narażeni na wiatr, więc ten puchacz już nie będzie musiał być taki duży jak dla rowerzystów. Ciekawym modelem są właśnie na przykład matki z dziećmi. To ileś koleżanek mi właśnie mówi, że one siedzą w domu i mają problem, bo oglądają telewizję albo oglądają filmy i z jednej strony chcą słuchać dźwięku, a z drugiej strony muszą co chwilkę sprawdzać, czy dziecko nie kwili, tak?
No
I one tak po prostu wachlują tymi słuchawkami tam i z powrotem i to ich doprowadza do szewskiej pasji, to mówię zawsze mam, jak mówię, szewska pasja. natomiast właśnie taki bike, to sobie ustawiasz trochę tak, że tego domowego otoczenia i oglądasz film w ciszy, znaczy dziecko nie słyszy, jak oglądasz film, a ty świetnie sobie dziecko słyszysz i już, nie?
Okej, okay, to jest fajne, bo jeśli odpukać nie sprawdzi się jedna grupa docelowa, to można kierować do innej, albo po prostu zbudować kilka różnych produktów.
Tak, no jakby możliwości są ogromne, wiesz. Kolejną taką grupą, którą sobie wyobrażam, to są rolkarze, to są na przykład snowboardziści, którzy mogliby już z tym urządzeniem jeździć.
Tak.
Wiesz, to jest znany myk, że po prostu snowboardziści zasuwają po prostu w słuchawkach, nic nie słyszą i zasuwają po tym stoku, bo muzyka to power, nie? Tak, i większa prędkość, a tym spokojnie mogliby po prostu jeszcze słyszeć, co się dzieje i być bezpieczniejszy na stoku. A ciekawą opcją jest to biura. W tej chwili mamy bardzo często tak zwany open office, open space, nie? I wszyscy, wiesz, słuchawki, izolujemy się całkowicie z otoczenia i potem trzeba rzucać tam zeszytami coś tam, żeby się z kondolką skontaktować, bo nic nie słyszy. No to proszę bardzo, troszkę podkręcamy sobie i już możemy sobie troszkę, wiesz, tego otoczenia słyszeć, tak? Żeby słyszeć, że ktoś się tam woła.
Czyli potencjał jest bardzo duży.
Ogromny.
No i zastanawiam się teraz nad tym, jeśli ci się uda, zaczniesz przekonywać ludzi, wyedukujesz społeczeństwo, to zaraz ktoś będzie cię chciał kopiować. Jak wygląda tutaj sprawa z ochroną własności intelektualnej?
Ochrona intelektualna jest droga i bardzo nerwująca, tak?
Coś o tym wiem.
Ja zawsze mówię ludziom o takim myku, że co potrzebuje artysta, na przykład śpiewak, żeby ochronić swoją własność intelektualną? Wymyślił piosenkę. Potrzebuje wyjść gdziekolwiek na róg ulicy, zaśpiewać swoją piosenkę i z defaultu dostaje ochronę na swój utwór do końca swojego życia.
Jeśli utrwali.
Tak? Może utrwali? Tak. No to dobra, niech jeszcze nagra sobie do nas.
Albo zapisze na kartce.
Zapisz, tak? I od razu dostaje ochronę na do końca swojego życia, plus 70 lat i wszystko ma za friko, nie? Jeżeli by to samo zrobił inżynier, to w tym dokładnie momencie straciłby wszystkie prawa do tego, co zrobił. bo nastąpiłoby ujawnienie przed ochroną patentową. Więc inżynier najpierw musi wymyśleć wszystko, w tajemnicy w ogóle, przed nikim nic nie mówić. A potem dobrze, żeby się skontaktował z rzecznikiem patentowym, bo napisanie wniosku patentowego samemu, ja nie powiem, że jest niemożliwe, ale jest bardzo trudno.
Ja widziałem takie wnioski napisane
samemu. Tak, język jest po prostu koszmarny i do tego, jeżeli
nie daje to ochrony.
Tak, dokładnie. I napisany przez siebie po prostu taki wniosek jest do kitu, po prostu, bo go się pewnie bardzo szybko obchodzi, po prostu znajduje się w nim luki i można urządzenie zbudować. Musi być naprawdę profesjonalista, który się na tym zna, który użyje tak skomplikowanego języka, który nawet dla mnie, doktora, kurna, doktor inżynier, jest po prostu jak arabski prawie, że to czytam, po prostu, że ledwo człowiek rozumie w ogóle, że to jego wynalazek jest tam tak opisany.
No to jak to w końcu jest? Tak, chronisz czy nie chronisz?
Mam złożony wniosek patentowy w Polsce.
Kiedy go złożyłeś?
Jakieś pół roku temu. Mhm, to jest po prostu tak sprytnie po prostu cały plan zrobiony, że jest złożony wniosek patentowy w Polsce, który teoretycznie będzie chronił mnie w Polsce, ale to jest jakby najmniej istotne w tym wszystkim. Najważniejsze jest to, że ten wniosek daje mi prawo pierwszeństwa.
Czyli nikt inny tego nie opatentuje, to raz?
Znaczy mam prawo, jeżeli ktoś to teraz, ktoś by zaczął to patentować, to ja po prostu pokazuję ten wniosek, mówię, że byłem pierwszy i mam pierwszeństwo do patentowania tego gdzieś indziej.
Tak.
A z drugiej strony...
Tylko, że masz z tego, co się orientuję, jeszcze tylko pół roku.
Zgadza się. Ale istotne jest to, że mój wniosek patentowy jest cały czas tajny. I on będzie tajny jeszcze przez chyba rok tutaj w Polsce, chyba nawet do 4 lat.
Bo... No, po półtora roku Urząd Patentowy ma obowiązek opublikować.
Okej, no to ale...
Nawet jeśli się nie za bardzo przyłożył i nie znalazł niczego, to i tak publikują.
No, ale generalnie jest utajniony. Mhm. Właśnie teraz mam jeszcze pół roku na to, żeby złożyć wniosek patentowy, nie wiem, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii. Ja mam taką listę po prostu 10 najbardziej rowerowych krajów i tam właśnie planuję to zrobić.
Tylko wtedy zaczynają się już koszty.
Tak, niestety, bo ten rzecznik patentowy tutaj w Polsce to jest koszt mniej więcej jakieś 7 tysięcy złotych, a już żeby opatentować to właśnie tak jak powiedziałem, to trzeba na dzień dobry sypnąć jakieś 30 tysięcy złotych. To jest taka kwota, którą trzeba gdzieś zapewnić sobie i gdzieś zarezerwować. A potem to nadal jest właśnie, nadal masz jakby chronione, oprócz tego, że jest chronione, to jest cały czas jeszcze to tajne. A potem po roku trzeba jeszcze wyłożyć kwotę już na tam opłacenie chyba tych lat.
Na utrzymanie.
Na utrzymanie. I wtedy kwota jest rzędu 300 tysięcy złotych.
No jeśli byś wybrał główne rynki, no to tak.
No tak, ale dzięki temu mam 2 lata na to, przy kwocie właśnie około 40 tysięcy złotych, żeby sprawdzić, czy produkt ma sens, żeby go zacząć produkować, żeby testować go na ludziach i wiadomo, czy potem te 300 tysięcy warto wydawać na ochronę, czy nie.
Okej.
Dlatego tak jest właśnie wykonany.
No ale pokazujesz już produkt inwestorom, czy jeszcze nie?
Wiesz co, jeszcze, znaczy inwestorzy sami się zaczynają już jakby tym produktem interesować. Natomiast plan był taki, że najpierw chciałem jakby zebrać wokół niego już pewną społeczność rowerową, tak żeby produkt był już rozpoznawalny na świecie.
I dopiero... Inwestorzy lubią, jak już się coś sprzedaje nawet.
No tak, żeby się przynajmniej jakiś ten, ale generalnie, żeby to już była jakaś znana marka i dopiero jakby wtedy iść do inwestora, bo się jakby ma trochę inną jakby pozycję, tak?
Tak,
już się coś wypracowało.
To prawda.
I taki właśnie jest na to wszystko plan, nie?
Okej, w takim razie trzymam kciuki za realizację, no ale też wiem, że rozpocząłeś już sprzedaż tego urządzenia na szerszą skalę. Mam tu na myśli zgłoszenie Bike Mike'a na Indiegogo, czyli na platformę crowdfundingową, jedną z większych na świecie. No i jak sobie tam poczynasz, jak sobie tam radzisz?
Wiesz co, słabo idzie. Spodziewałem się w ogóle, że to będzie samonakręcający się mechanizm w ogóle, że tylko wrzucasz, sami się ludzie do ciebie zgłaszają i tyle. Okazuje się, że generalnie nikt za ciebie pracy nie odrobi po prostu i to...
Trzeba promować.
Tak, no, pierwszą rzecz, pamiętam, która mnie w ogóle zaskoczyła, to że jak wrzucasz projekt na Indiegogo, to on w ogóle nie ląduje na Indiegogo.
Jak to? O tym nie słyszałem.
Właśnie tego nie ma napisane w żadnym manualu, to się dopiero dowiadujesz,
jak już wrzucisz
swój projekt. Tak? Znaczy, masz linka.
Znaczy podejrzewam, że znaleźć go możesz, tylko bo...
Nie możesz go nawet znaleźć, masz tylko do niego linka, a on się nie pojawia na żadnych listach, nawet jak piszesz w wyszukiwarce, to on się nie pojawi nawet w wyszukiwarce.
Dopóki odpowiednia ilość nie wejdzie, nie wpłaci.
Dopóki ty, znaczy nie wpłaci, to nie wpłaci. Musisz potem następnie jakby wygenerować ruch na swoim projekcie, czyli musisz ospamować wszystkich swoich znajomych, poprosić ich o to, żeby zaczęli wchodzić, żeby szerować informacje o tym i dopiero kiedy jakby system Indiegogo zauważy, że twój projekt jest, ma jakąś tam popularność, zaczyna cię wrzucać na te listy typu na przykład nowe projekty, potem jakieś tam trendy projekty.
No ale ty już pracę domową odrobiłeś, bo mi się wyszukało.
Tak, teraz się już to jakby ten temat już mi przełożyli. Przyłożyliśmy się do tego, a w ciągu tam dwóch dni chyba nam się udało właśnie pojawić na tych listach. Dzięki temu mogliśmy mieć gdzieś tam, być na tych listach. Wszyscy mogli to wyszukiwać. I też jakby za dużo, właśnie dużo twoich znajomych wchodzi na ten projekt, bo ich żeś pobudził. Tak. A istotne jest to, żeby próbować atakować świat. Bo jednak rynek polski to jest po prostu pyłek na rynku światowym, można powiedzieć, z całym szacunkiem dla wszystkich Polaków tutaj, to niestety z naszymi pensjami, z naszymi, po prostu jesteśmy po prostu małym klientem na takie produkty. A dlatego bardzo ważne jest atakowanie właśnie wszystkich innych, wszystkich jakichś takich właśnie serwisów, które miałyby cię informować. Ja się konsultowałem wcześniej z różnymi jakimiś takimi gośćmi, którzy mi tam doradzali właśnie, czy ja powinien się z tymi serwisami zgłosić wcześniej, czy może później, czy w momencie, kiedy wejdę na to Indiegogo. No ileś osób właśnie mi, ale niestety Polska nie jest super mocarstwem, jeżeli chodzi o crowdfunding, więc ileś osób mi doradzało, żeby zaatakować te serwisy w momencie, kiedy wejdziemy na Indiegogo. I to niestety nie działa.
Moim no ale zdaniem, ty nie masz problemu raczej z zaangażowaniem mediów, bo i w to KFM
media polskie, media polskie zaangażują, ponieważ jestem popularyzatorem nauki, więc mnie wszyscy znają, mają mnie na swoich listach i wiedzą, że jak Solarski chce coś powiedzieć, to na pewno będzie fajne i mnie szybko
wrzucają.
To trzeba
zaprosić.
Tak? Tak, dokładnie, na pewno będzie oglądalność. Ale mówiłem, to Polska mam dużą oglądalność, ale ja bym chciał, żeby taka oglądalność była ze Stanów Zjednoczonych, z, nie wiem, z Holandii, z Danii.
Ile masz czasu, ile kampania jeszcze trwa?
Kampania trwa chyba dopiero 2 tygodnie, więc jeszcze powinien mieć jakieś 2-3 tygodnie. Już nie jestem do końca miesiąca, więc jest ustawiona ta kampania. Mhm. I jakby dopiero teraz zaczynają te właśnie te serwisy gdzieś tam międzynarodowe zaczynają jakby zauważać ten fakt, że my jesteśmy. Więc jeżeli ktoś uruchamia taką kampanię, to ja w tym momencie od razu sugeruję, żeby zacząć tą kampanię z tymi serwisami międzynarodowymi dużo wcześniej, tak?
Tak, my jak na przykład na swojej platformie, jak promujemy projekty, to jest platforma crowdfundingowa fundujesz.pl do finansowania projektów społecznych, więc tam się zbiera małe kwoty, ale my zanim wstawimy projekt, jakby już mamy bazy mediów, które będziemy informować, już mamy cały plan promocji.
Ale to wiesz, to już to nie tyle, że bazę mediów, to już po prostu trzeba wcześniej zacząć promocję, po prostu, bo te media potrzebują czasu, żeby zastać tą informację,
tak,
przetworzyć, zacząć pisać te artykuły, tak, i żeby to się pojawiło.
No to
wiesz,
tak. No
i właśnie i ci doradcy wszyscy, którzy mi doradzali właśnie, że wejść po prostu razem z wejściem na serwis Indiegogo, po prostu się na tym nie znali, tak? To jest błędna decyzja po prostu. Powinniśmy tydzień, dwa tygodnie wcześniej przygotować po prostu takie te presspaki, wysłać im, powiedzieć właśnie, że od tego i tego dnia rozpoczynamy kampanię, prawda? Prosimy o przygotowanie się, prawda, żeby razem z kampanią to zadziałało, tak? Mhm. I oni by mieli wtedy dużą oglądalność, bo by się jedno z drugim jakby napędzało, tak? Natomiast teraz już jest jakby trochę już po tym pierwszym boomie za późno i się to wszystko rozleka, co pewnie jest jednym z przyczyn, dla których właśnie ten produkt na razie się słabo sprzedaje.
No ale co, będziesz robił drugie podejście, czy jeśli chodzi o finansowanie społecznościowe?
Zobaczymy jak...
Bo na pewno dało ci to pewnego rodzaju rozpoznawalność, na pewno dotarła informacja do dużej ilości
na pewno, najpierw muszę poczekać na koniec tego, co dzieje w Indiegogo. Mhm. Chcę poczekać na to, jak inne te właśnie te serwisy międzynarodowe jakby to zauważą i wtedy zobaczę, czy jest to kwestia tego, żeby po prostu przygotować się jeszcze raz do takiego wejścia, może nie Indiegogo, może tym razem Kickstarter, zobaczymy. Mhm. Czy na przykład należałoby się najpierw skonsultować nie wiem, z inwestorami po prostu i przygotować po prostu zdecydowanie większą kampanię, mocniejszą, od razu uderzyć na
rynki międzynarodowe. Czasem tak robią, że zbierają dużą kwotę i tam inwestor wpłaca.
Ja mam takie poczucie właśnie, że jak obserwuję właśnie te kampanie na Kickstarterze Indiegogo, po prostu to, to już jest trochę teoria spiskowa, tak? Że jedna teoria spiskowa mówi, że to mogą być nawet takie, że niektóre te kampanie mogą być w ogóle generowane przez sam serwis i one w ogóle nie istnieją, tylko po prostu chodzi o to, żeby serwis miał dużo napędzić American Dream, tak?
Tak,
na ten serwis. Natomiast to jest bardzo, bardzo spiskowa teoria, tak? Pod tą bym się nie podpisał, nie? Natomiast...
Ale jest możliwe.
Ale jest możliwe, tak? Natomiast myślę, że dużo bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu, że bardzo dużo kampanii jest tak, że po prostu sam osoba, która po prostu rozpoczyna tę kampanię, jednocześnie po prostu sama napędza po prostu ruch, a dzięki temu potem na przykład może się pochwalić na przykład, że osiągnęliśmy jakiś tam sukces na Kickstarterze czy na Indiegogo, a potem się na przykład to niekoniecznie na sprzedaż przekłada. Ja przy Bike Mike'u zawsze staram się jakby używać tych wszystkich narzędzi jako rzeczywiste badanie rynku, tak? Że kampania Indiegogo to nie tylko sprzedaż, ale też po prostu badanie rynku. I nie kupuję, nie wiem, darmowych lajków, tak? Które po prostu są z jakichś takich, można po prostu na Allegro czy na eBayu po prostu można mnóstwo lajków kupić.
Na nic się nie przekłada.
Na nic się to nie przekłada, po prostu poza tym, że ci ludzie są tylko cyferki, a potem jeszcze jak na przykład taki, nie wiem, Facebook potem bierze, kasuje te lajki, to jeszcze jest tylko jeszcze kupa wstydu, tak?
Że tak, że nagle zwykła. Była taka sytuacja ostatnio, no, że właśnie. Facebook kasował lajki.
No, dokładnie.
I wyszło, kto tutaj.
Więc to jakby do niczego jakby nie służy. Dlatego ja zdecydowanie wolę, żeby to, nawet jeżeli będzie mniej tych lajków, to żeby to były prawdziwe lajki. A uważam, że największym problemem jest to, że po prostu ludzie nie wiedzą, jak Bike Mike działa, więc trzeba po prostu pokazywać, że właśnie potrzebuje osoby, które na przykład właśnie jakichś takich celebrytów, którzy po prostu będą pokazywali, zakładali słuchawki i po prostu mówili: kurde, to rzeczywiście działa, to nie propos, są słuchawki.
A propos,
nie?
celebrytów, widziałem, że wypowiadał się pozytywnie Przemysław Saleta.
Tak, ostatnio właśnie byliśmy w hotelu i go po prostu dosłownie złapałem, po prostu akurat ja wchodziłem do hotelu, on wychodził. Ja mówię: panie Przemku, pan założy słuchawki i powie, co pan o tym sądzi. Nie? I on po prostu: okej, okay, no dobra. O, fajne, nie? A czy możemy nagrać filmik po prostu? Ja mówię: no, nie ma sprawy, taki gość po prostu, słuchajcie. Po prostu, że po prostu dał się zgodę. Tu powiedział córce: córko, poczekaj chwilkę w tym wielkim jego samochodzie, nie? Aha. On tam tego posłuchał sobie i powiedział, że to jest bardzo fajny produkt, bardzo mu się podoba w ogóle i jest super, nie?
On to więcej takich celebrytów.
Tak, tylko że właśnie to jest cały czas polski celebryta, nie? Ja potrzebuję Elona Muska, potrzebuję, nie wiem, szefa Google'a, szefa Microsoftu, żeby takie osoby mi po prostu spojrzały na to.
No,
może Angelina Jolie, ktoś ma telefon do Angelina.
Może wystarczyłby Robert Korzeniowski albo Dariusz Michalczewski.
No może, chociaż ja nie jestem pewny, jak te nasze gwiazdy są rozpoznawane na świecie.
Za granicą.
Wiesz, ja jak byłem właśnie w Stanach, to jednym z naszych zadań było na przykład sprawdzenie rozpoznawalności polskiej marki, nie? Mhm. Wiesz, czy na przykład Smoleński jest rozpoznawany, czy jakieś takie rzeczy w ogóle, czy co się dzieje w sytuacji polskiej, bo wiesz, my Polacy mamy takie poczucie, że po prostu cały świat po prostu żyje tym, co my tutaj robimy i w ogóle to jest to wszystko tak istotne.
Tak,
dokładnie. Rzeczą podstawową, którą Polska eksportuje, to są pierogi. Słuchajcie, wszyscy wiedzą, Polska i pierogi to jest jedno i znane. Po prostu najbardziej rozpoznawalna marka w Polsce. Nawet w Stanach Zjednoczonych leżą, w hipermarketach leżą właśnie pierogi i nie nazywają się, nie pamiętam, jak jest po angielsku pierogi. Jest napisane po polsku pierogi. Po prostu wszyscy wiedzą, że pierogi to jest
pierogi.
Produkt z Polski. Nie? I po prostu wszyscy to kupują, że on tak smakuje. Nie?
No i wódka jeszcze.
Bardzo niewiele osób już rozpoznawało wódkę. Drugim produktem eksportowym to jest zimna pogoda, że jest cold weather.
Tak, i białe niedźwiedzie na ulicę.
Białych niedźwiedzi w ogóle nie kupują. To jest rzecz, którą akurat my chyba sobie wmawiamy. A trzecim produktem eksportowym to jest II wojna światowa i obozy koncentracyjne. To jest rzecz, którą ten... I chyba na... Nie pamiętam, z 20 czy 30 osób, jedna mi powiedziała osoba o papieżu i jedna osoba mi powiedziała, nie, dwie osoby powiedziały mi, że jakiś polityk zginął w jakimś wypadku lotniczym, nawet nie wiedział dokładnie, o co chodzi. I jeden mi powiedział, że mamy dwóch braci, którzy tam szefują państwem.
No to była taka ciekawostka.
Tak, i właśnie ten, i że jesteśmy bandą kryminalistów i coś takiego. No i to jest w zasadzie wszystko. Co to? Ale pierogi wszyscy polecają.
Okej, okay, no to my też polecamy tak pierogi. Tak więc
właśnie potrzebuję nie polskich celebrytów, bo Polska ja widzisz, bardzo szybko ogarniam, tak? Potrzebuję właśnie celebrytów międzynarodowych i jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Nie?
A może po prostu spakować ładne pudełka i im wysłać. Ja znam firmy odzieżowe, które tak robiły. No i na przykład Bieber zakładał koszulkę.
Mam polski pomysł. Chcę właśnie teraz będę lutuję właśnie takich 20 bike mic'ów. Chcę mi właśnie wysłać iluś osobom.
Kto jest na liście? Kto dostanie?
Elon Musk na przykład. Elon Musk jest dla mnie takim właśnie idolem właśnie, bo to jest gościu, który nie poszedł tylko na kasę, tak? Zrobił PayPala. Tak. Mógłby mieć tego mnóstwo pieniędzy i mógłby po prostu siedzieć i pić tylko drinki z palemką, ale on nie. On po prostu założył firmę kosmiczną. Tak. Czyli wiesz, jest inżynierem kosmicznym, kurczę, tak jak ja, tak? Tak? Do tego jeszcze właśnie cały czas zmienia świat. Po prostu to jest gość, który po prostu robi coś, po prostu, bo uważa, że pieniądze są do tego, żeby zmieniać świat. Mhm. Kiedyś ktoś mnie się zapytał o to, czy wolałbym dostać Nagrodę Nobla, czy zostać milionerem. Nie? Ja mówię, że z tych dwóch rzeczy chyba wolałbym zostać milionerem, bo Nagrodą Nobla to potem bym sobie mógł tylko podbrylować po prostu na jakichś tam konferencjach, po prostu coś tam. Natomiast jak masz pieniądze, to możesz zmieniać świat. Nie? I możesz po prostu ratować ludzi, możesz właśnie budować urządzenia, które będą ratowały ludzkie życia. Możesz na przykład w Afryce ratować ludzkie życia i nie tak, że tylko wiesz, posłać im coś tam do jedzenia, tylko po prostu nauczyć ich po prostu tam coś uprawiania, nie? Czyli po prostu łamać zasady systemowe.
Okej, okay, to powiedz mi jeszcze na koniec, czego poza pieniędzmi i światowej sławy celebrytów potrzebujesz?
O,
do rozwoju bike mic'a.
Ja myślałem, że jak się zadam ci powiedzieć o tych celebrytach, jak wyciągnął te celebryty. To co ja jeszcze bym potrzebował? Trochę szczęścia, trochę więcej wiary w tego i być może...
Jeśli chodzi o wiarę, to myślę, że jeżeli ktoś sprawdzi, to jakby
no tak,
to już będzie. Tylko, że to jest problem z dotarciem, bo musisz każdemu założyć słuchawki na głowę.
Ja myślę, że byłoby nieźle, jakby ludzie po prostu powiedzieli, że wysłali do swoich znajomych, że wykorzystali social media. A żeby powiedzieli, słuchajcie, to jest produkt, ja go jeszcze nie słyszałem, ale mam kilku Polaków, którzy go słyszeli, mówią, że działa niesamowicie, mhm. To jest świetna rzecz. A ja być może nagram taki właśnie filmik właśnie do Elona Muska, mówię, hello Alan, przygotowuję dla ciebie właśnie paczkę, nie, zobacz, pakuję ci tutaj bike mic'a tego, załóż słuchawki, powiedz, czy to działa prosto ten, bo ludzie nie wierzą, że to może zmienić świat, a ten produkt tylko w Polsce na przykład co tydzień może uratować jedno życie rowerzysty, bo statystyki mówią, że w Polsce mniej więcej jeden rowerzysta na tydzień w słuchawkach ginie, a 10 jego kolegów ulega ciężkiemu wypadkowi. Mówimy tylko o rowerzystach w słuchawkach, bo bez słuchawek jest ich jeszcze mniej więcej 10 razy więcej.
Okay.
A jeszcze przeskalujmy sobie na cały świat. Po prostu te liczby są ogromne i taki po prostu produkt po prostu może rzeczywiście ratować ludzkie życie, może zmieniać świat. No.
W takim razie zachęcam wszystkich do tego, żeby weszli na stronę Bike Mike'a. Można link do strony znaleźć na naszej stronie na dekompresorze.
Wystarczy wpisać bike mic do Google'a, to się już...
I wyskoczy, tak, i wyskoczy. No i udostępniajcie na Facebooku, pokazujcie
tak,
to ludziom.
Tak, zadawajcie pytania, generujcie ruch, tak żeby... Jeżeli ktoś na przykład ma kontrowersje, niech pisze kontrowersje. Nie? Ja mogę podyskutować na ten temat. Jeżeli ktoś uważa, że to jest urządzenie bez sensu, niech napisze, że to urządzenie jest bez sensu. Świetnie, niech ludzie o tym dyskutują, bo jeżeli ludzie będą na tym dyskutować, to urządzenie będzie żyło w internecie, a jak będzie żyło w internecie, to będzie żyło też w świecie i będzie ratować ludzi.
Bardzo ci dziękuję w takim razie. Chciałbym na tym zakończyć główną część programu.
Okej. Okay.
No i jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać o to, jak widzisz przyszłość, jak sobie ją wyobrażasz. Pierwsze pytanie, które zadaję uczestnikom podcastu, dotyczy odczucia na temat stanu polskiej nauki. Ty pewnie będziesz oceniał to trochę wyżej niż pozostali goście, ponieważ jednak w Centrum Badań Kosmicznych coś tam się dzieje, budujecie te satelity.
Zastanawiam się właśnie, bo zależy się od tego, jak na to patrzeć.
Powiem ci, bo
można to patrzeć w dwojaki sposób. Z jednej strony, jeżeli spojrzałbyś na to globalnie po prostu jak się porównać do innych jakby, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, innych krajów, to jest generalnie bardzo słabo. Jest bardzo słabo, jeżeli chodzi o nasze uczelnie, po prostu to są na samych szarych listach na końcu. Mamy potworne problemy systemowe. Nawet jeżeli mamy fajnych naukowców, to ci naukowcy po prostu grzęzną w procedurach administracyjnych. Ja sam po prostu wiem, ile się muszę po prostu przewalić papierów, których w ogóle nie powinienem dotykać.
A to nie twoja robota jest.
To jest nie moja robota, po prostu powinien sobie od jednego działa, po prostu powiem, panie Marcinie, pan tu po prostu tylko mi napisze tylko ten mięsko tak prosto tego, a wszystkimi się zajmiemy, wszystkie finanse się zajmiemy. A tu okazało się, że nie, że to po prostu polscy naukowcy muszą walczyć z tą administracją i to powoduje, że też, że po prostu mają jakby słabszy start. I tu jest problem, tak? Natomiast z drugiej strony, jeżeli porównamy, jak było jeszcze, nie wiem, parę lat temu, to widzę, że się po prostu to zmienia, tak? Że zaczynamy nie równać między sobą, tak? Że tylko patrzymy, jak jest na zachodzie. Nasi naukowcy jeżdżą na zachód, czasami wracają, czasami niestety nie. I mówią, że po prostu to, co ich tutaj zastają, to ich po prostu denerwują i chcą to zmieniać. Być może potrzebujemy zmiany pokoleniowej, czyli pewnie jeszcze tam iluś lat, no może 10, może 15, żeby to jakby zaczęło się zmieniać. Bo ja ze swojej perspektywy pamiętam, że jak byłem na studiach, jak odwiedziłem Centrum Badań Kosmicznych, to stwierdziłem, że to jest fajne miejsce, ale absolutnie nie mogę w tym miejscu pracować, bo sobie żona mnie zabije, bo dzieci z głodu umrą, po prostu ja będę budował fajne rzeczy, a dzieci z głodu umrą, tak? Potem, jak się zainteresowałem tym kosmosem, stwierdziłem, że być może to będzie taka odskocznia, tak? Bo wtedyśmy zaczęli wstąpić do Unii Europejskiej, zaczęliśmy starania o to, żeby przystąpić do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ja wtedy myślałem o tym, że okej, zainteresuję się, potem czas, strzelę sobie na zachód i będzie luzik, nie? Będę sobie spokojnie żył, a potem stwierdziłem, że zaczynają się tutaj tak rozwijać fajne projekty, właśnie typu Brighty, pojawiły się takie pieniądze na takie podstawowe projekty, że można było te technologie zacząć rozwijać tutaj, że stwierdziłem, że rzeczywiście może warto tutaj zostać, bo tu się zaczyna coraz więcej ciekawego dziać. Więc dystans do pokonania, do odrobienia mamy ogromny, ale coś się dzieje i jakby to działanie się dzieje coraz szybciej i mam nadzieję, że jakby nie przestaniemy w tym dążeniu, żeby równać do samej góry. Ja zawsze tak mówię, że jak byłem w Berkeley, to tam przed każdym instytutem są takie miejsca parkingowe tuż przed drzwiami i napisane zarezerwowane dla posiadaczy Nagrody Nobla. Bo oni mają tam z 70 noblistów, nie? I ja mówię, że przed każdą polską uczelnią powinni zaraz przy wejściu namalować taki pasek i postawić taką tabliczkę, żeby każdy z tych studentów, który tam wchodzi, mówi, kurna, jak kiedyś zrobię Nobla, to będę mógł sobie tu parkować. Tak. Żeby to te umysły zapładniać. Nie?
Ale mi się wydaje, że jest szansa na przeskakiwanie, bo na przykład nie wiem, u nas nie było pagerów, prawda? Od razu przeskoczyliśmy na telefony komórkowe.
A to tylko wynika
Czeków
z tego,
też
że
też nie było, tylko przeszliśmy od razu
to
na kartę.
To wynika z tego, że byliśmy po prostu, byliśmy tak zacofani, że nie musimy mieć żadnej technologii.
I teraz tu jest podobnie, widzę zbieżności.
Więc co spowodowało, że automatycznie mogliśmy wejść od razu w nowsze, tak? Mhm. Tak samo z telewizją, że zawsze schodzimy trochę później i dzięki czemu ta telewizja od razu wchodzi jakby w wyższe prędkości. Sam internet, słuchajcie, jeżeli ktoś narzeka w Polsce na prędkości dostępowe do internetu, to w ogóle my jesteśmy super, mamy po prostu. Jak gdzieś jadę na to zachód, prawda. I mówię po prostu, że ja potrzebuję taką kartę gdzieś tam za $5, prawda, żebym miał tam ileś giga internetu, to pan mówi, a gdzie to tak? W Polsce dają taki internet? Tak, niemożliwe, nie?
No dobra, no to jeszcze ciekawy wynalazek z ostatniego czasu, który szczególnie przykuł twoją uwagę, który cię zainteresował. Mówimy tutaj globalnie o tym,
co... Bardzo lubię bardzo proste wynalazki, które jak na nie patrzysz, to mówisz...
Czemu ja na to nie wpadłem?
Może nie... Albo... Jego macie, nie osoba. Jego macie. Kurde, jaki niesamowity wynalazek, nie? I dwa mogłem ci takie wskazać. Pierwszy, pamiętam, który to Google się chyba tym zainteresował. A jeśli ktoś widział sobie drona, że latają sobie drony, to pod dronem zwykle się montuje kamerę, to się nazywa gimbal, który stabilizuje, że cały ten, jak dron się tam buja w lewo, w prawo, to kamera jest cały czas w jednym miejscu i prawidłowo trzyma obraz.
Tak.
I goście zrobili w ten sposób łyżkę. Czyli, że ty trzymasz jakby za drona, a sama końcówka łyżki jest właśnie stabilizowana takim gimbalem, dzięki czemu jeżeli ktoś ma Parkinsona, to po prostu może tak mu się trząść ręka, a łyżka na końcu jest spokojnie i po prostu bierze zupę i sobie pije.
To jest bardzo fajne.
Po prostu obłędne, nie? Tak. Po prostu zastosowanie właśnie. I to jest prosty wynalazek. To naprawdę nie ma żadnej kosmicznej technologii, a po prostu jak patrzysz na niego, jest niesamowity.
No i też jakby daje korzyści bardzo duże, bo może usamodzielnić taką osobę.
Tak, no to po prostu rozwiązuje ludzki problem, nie? Tak jak Bike Mike rozwiązuje po prostu problem mój i potem ma nadzieję, że innych rowerzystów, tak to łyżka po prostu rozwiązuje czyjś konkretny problem. To nie jest jakiś, że budujemy jakieś tam urządzenie, które coś tam w przyszłości będzie coś tam robić i będzie bardzo fajnie. Nie, to po prostu jest prosty problem, proste rozwiązanie. To, takie wynalazki mi się najbardziej podobają.
A drugi?
Drugi, a słuchaj, w Afryce. W Afryce mają problem z wodą, z czystą wodą i to chyba jacyś studenci wykombinowali, w jaki sposób najprościej czyścić wodę od wszystkich zarazków i oni po prostu zrobili to tak, że wzięli po prostu świetlówkę ultrafioletową, która jest najdroższym elementem w całym filtrze, biorą szlauf taki po prostu przezroczysty, owijają tą szlauf, tą świetlówkę i wkładają wszystko w jakąś rurę, tak? żeby nie, ludzie nie świetlili. Włączasz lampę, puszczasz wodę przez ten szlauf, który po prostu przepuszcza promienie ultrafioletowe i masz wyfiltrowaną wodę. Żadna żywa bakteria takiego solarium nie przeżyje.
No tak, tak. Piękno,
Koszt, wiesz, to jest tam parę dolarów, po prostu robisz paczki, wysyłasz, po prostu ludzie to podłączają, wiesz, pod pompę i wiesz, automatycznie, wiesz, zarażalność jakimiś, wiesz, bakteriami po prostu gwałtownie spada, wiesz, dzieci po prostu mają szansę w ogóle po urodzeniu przeżyć się. Taki, wiesz, prosta rzecz, nie?
Okej, okay, to jeszcze ostatnie pytanie. Jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10 i za 25 lat? Co się zmieni? Jak będzie wyglądało takie codzienne życie, społeczeństwo?
Wiesz co, a... Myślę, że się całkowicie zmieni coś takiego jak prywatność.
Chyba jej nie będzie.
Tak mi się właśnie wydaje, że w tej chwili... Znaczy ja należę do osób, które generalnie nie prowadzą podwójnego życia. Czyli że to, co myślę, staram się mówić. A nawet jeżeli to są jakieś głupie rzeczy, jeżeli ktoś widzi mój uśmiech na twarzy, to nie dlatego, że z niego szyzdę, czy udaję ten, tylko po prostu ja naprawdę się uśmiecham od ucha do ucha i to jest po prostu, bo jestem pogodnie nastawiony. I to jest... ja z tym nie mam problemu. Natomiast ilość osób na przykład właśnie co innego mówi, co innego myśli. Mówi, witam ciebie, prawda, a ma na myśli po prostu, wziąłbym cię, po prostu zastrzelił, zakopał pod ziemią, tak? I jak zaczyna ten świat coraz bardziej inwigilować, czyli właśnie maile gdzieś tam coś przeglądają, ludzie używają właśnie tych Facebooków i tym podobnym.
Wyciekają akta.
Tak, akta wyciekają i zaczyna się afera. I wiesz, nawet jakieś nagie zdjęcia się pojawiają w internecie. Na razie to są afery, ale myślę, że za jakiś czas po prostu stanie się taką pewną normą i po prostu ludzie stwierdzą, że po prostu nie masz szans na prowadzenie podwójnego życia, po prostu, bo
wszystko będzie
nagrywane. Bo musiałbyś po prostu podwójne życie, po prostu musiałbyś prowadzić w ziemiance, tak, daleko tak. Od sieci, od internetu i po prostu ludzie przestaną po prostu kłamać, nie? Bo nie będziesz miał szansy właśnie.
Czyli
na kłamstwo.
Czyli duża zmiana taka społeczna.
Myślę, że to będzie wymagało ze zmianą pokoleniową, a pewnie będzie taki, wiesz, jakiś szok pomiędzy, prawda, że właśnie będzie mi jakoś, że te dzieciaki, które teraz na przykład mają jakieś, nie wiem, nagie zdjęcia w internecie, potem te nagie zdjęcia będą oglądane przez ich pracodawców i pracodawcy będą siedzieli, okej, okay, to jest takie życie, po prostu tak wszyscy robili i będzie to zwykła rzecz, tak?
Może tak być, ja sobie myślę, że...
I będzie spokój, nie?
Tak, może
ludzie
tak
po prostu będą widzieć, że wszyscy o wszystkich wiedzą i będą spokojnie spali. My na przykład mamy wielką chęć do utrzymania w tajemnicy, ile zarabiamy, co mamy, co posiadamy i tak dalej. Nie wiem, w Szwecji chyba jest tak, że każdy może po prostu sprawdzić, jak wypełnił PIT jego sąsiad, skąd ma pieniądze na samochód, który kupił i tak dalej. I to nie stanowi w ogóle problemu, że wszyscy wiedzą, kto ile zarabia i skąd ma pieniądze, prawda? I wszystko jest przezroczyste, nie?
Może będziemy wtedy łatwiej wybaczać błędy, tak jak w tej chwili łatwo zapominamy potknięcia polityków.
A wiesz co,
ja myślę, że
to też będzie musiało pójść właśnie w stronę amerykańską. Ja to kiedyś właśnie ktoś, mój kolega właśnie zrobił takie piękne porównanie, czym się różni realizacja projektu w Stanach Zjednoczonych od realizacji projektów w Europie, nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie. I świetnie po prostu to można przedstawić na tym, jak wygląda futbol amerykański i futbol europejski. Mhm. W futbolu amerykańskim generalnie masz drużynę, tu dwie drużyny, które się przepychają na polu. I także jedni próbują zdobywać kolejne yardy na polu, a drudzy próbują ich blokować. I jak ich tam zablokują, no to po prostu to tamci mają tam drugą próbę, trzecią próbę. Jakby z każdą próbą zdobywają kolejne yardy.
Są coraz bliżej.
Czyli błędy są akceptowalne, powodują tylko małe, co najwyżej, zatrzymanie jakby progresu do przodu, ale idziemy do przodu. A w futbolu tym europejskim to jest, wiesz, dostajesz piłkę, 20-30 precyzyjnych podań, żeby zmienić gola, tak? Jeżeli podczas tych 30 podań będzie jeden błąd, wracasz do punktu wyjścia, tak?
Tak, przeciwnik ma teraz
piłkę. Ja w ogóle wszystko się zaczyna.
Trafne porównanie.
I to dokładnie tak samo jest w projektach, nie? W Stanach Zjednoczonych jakiś projekt błędny, coś tam, że tworzysz projekt, pokazujesz, że zgodnie z założeniami jest to urządzenie jest bez sensu i nie ma co go kontynuować. I wszyscy mówią, okej, w takim razie przedefiniuj projekt i robimy nowy, tak? W Unii Europejskiej wszystkie projekty muszą zakończyć sukcesem, bo inaczej albo nie wiem, musisz zwrócić pieniądze, albo jakoś tego typu problem, więc to nawet projekty, które powinny być zakończone i z podsumowaniem, że w tę stronę nie powinniśmy iść, prawda, powinniśmy przedefiniować podstawy, nikt tak nie zakończy projektu. Zakończy, że mniejszy sukces, tak, drobne poprawki tak. I kolejny projekt, który po prostu jest wiadomo, że są zmarnowanymi pieniędzmi.
Ja już chyba mówiłem o tym w podcaście, ale zrobiło na mnie kiedyś wrażenie, jak oglądałem konferencję kilka lat temu ze Stanów i wyszedł pierwszy prelegent i powiedział dzień dobry, przedstawił się i zaczął od tego, że 3 razy zbankrutowałem i ludzie zaczęli mówić brawo,
tak,
prawda?
No, i to jest, wiesz,
bo się nauczył, bo on teraz wie, u nas trochę to poza jest naszą...
W Stanach Zjednoczonych mają dwa hasła, tak? Failure is not an option, czyli porażka nie wchodzi w grę, a z drugiej strony failure is okay. Aha. I to jest w takim znaczeniu, że możesz przegrać bitwę, ale nie masz, ale masz wygrać wojnę. I właśnie wojna to jest to właśnie failure is not an option, a failure is okay, to właśnie to, że to są poszczególne bitwy.
Okej, w takim razie życzę ci wygrania wojny i zawojowania całego świata z
Dzięki,
Mike Mike'iem.
Piękne.
Dziękuję ci też za rozmowę, bardzo mi się dobrze z tobą rozmawiało.
Ja lubię.
Bardzo szybko minęła ta godzina.
To teraz przejdźmy do drugiego. Skoro żeśmy przeszli wstęp, tak? To...
Tak. To jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o konferencji, którą będziemy organizować 24 czerwca w Warszawie. Zapraszam na nią wszystkich, którzy są zainteresowani wdrażaniem nowych technologii, nowych rozwiązań, innowacji. Konferencja odbywa się równolegle z warsztatami, gdzie będzie można wziąć udział w warsztatach dotyczących prototypowania. Mam tutaj na myśli design thinking, matrix thinking, to też jest metoda do wymyślania innowacji, przewag konkurencyjnych, będą również warsztaty z crowdfundingu. Wśród prelegentów też mamy bardzo ciekawych gości, między innymi szef sieci Aniołów Biznesu, ekonomista wybitny, który specjalizuje się w wycenie wartości niematerialnej i prawnej. Jest pani dyrektor do spraw innowacji z PwC plus kilku innych jeszcze bardzo, bardzo ciekawych gości. Oni wszyscy będą dostępni, będzie dużo czasu na networking. Warto być, ponieważ będzie można się zainspirować, wymienić wizytówkami, zdobyć wiedzę. Tak więc jeszcze raz zapraszam na naszą konferencję, która odbędzie się 24 czerwca w Warszawie. Zapraszam na stronę www.technologie-relacje-wiedza.pl. Jeśli chcecie być na bieżąco, dopiszcie się tam do newslettera. Ja tobie, Marcin, jeszcze raz dziękuję za udział w odcinku.
To przyjemność.
Jeśli chcielibyście zobaczyć kogoś ciekawego w kolejnych odcinkach, to zapraszam oczywiście do słuchania. I jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że na iTunesach pojawił się podcast, który jest bardzo ciekawy, porusza podobne zagadnienia do tego, które my tutaj poruszamy. Mam na myśli Startup Talk. Prowadzi ten podcast Paweł i Monika. Tam mają również bardzo ciekawych gości, więc sprawdźcie sobie jeszcze tamten podcast. No i dziękuję i do usłyszenia niebawem.
I zapraszam na kolejny.
Dokładnie.
listen to music with your headphones on while riding a bike and you feel that it's not safe? That's because your eyes are looking forward and your ears hear what's behind you. Bike Mic is a microphone which is connected between the headphones and your music player. You can hear surrounding sounds very clearly while your beautiful music is playing in the background. With Bike Mic, you feel like in a movie, and you're safe.